Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie aktorze, dzień dobry państwu.
Tę rozmowę prowadzimy dosłownie na chwilę przed godziną 8, kiedy zaczyna się msza święta, na którą pan oczywiście do katedry za moment się wybiera, bo dziś ważny dzień. Kiedy myślę o tym poranku sprzed 11 lat, mam przed oczami transmisję telewizyjną, na której widzę też pana stojącego w Katyniu, ledwo wstrzymującego płacz, kiedy musi poinformować wszystkich o tragedii, jaka miała miejsce i o tym, że nie żyje prezydent. Jak pan dzisiaj patrzy na to wszystko po 11 latach, co się wtedy stało?
Na pewno ta sprawa ma, można powiedzieć, wiele wymiarów. Znaczy, po pierwsze ten wymiar ludzki, który jest najbardziej bolesny i mimo upływu 11 lat ból pozostał i poczucie straty, ogromnej straty pozostało po przyjaciołach. W moim przypadku bardzo wiele osób, które tam zginęły, to były osoby, które bardzo blisko znałem po prezydencie Lechu Kaczyńskim, no, który dzisiaj nie ma żadnej wątpliwości, był wybitnym mężem stanów, człowiekiem, który przewidział wiele procesów politycznych zarówno w Polsce, jak i na świecie. Można powiedzieć, był pewnym takim wizjonerem politycznym, wtedy przez wielu niedocenianym. Dzisiaj, myślę, widać trafność jego diagnoz. To dla mnie był kimś niezwykle bliskim, bo był takim moim politycznym ojcem, człowiekiem, który stworzył mnie jako polityka, takiego, jakim dzisiaj jestem. To jest poczucie tej ogromnej straty, a z drugiej strony też no takie poczucie, że niestety pomimo upływu 11 lat ta sprawa, która powinna być dla nas wszystkich takim elementem budowania wspólnoty, no jest czymś, co cały czas dzieli Polaków, a dzieli Polaków dlatego, że są ciągle osoby, którym na tym zależy. No, tutaj nie mogę uciec chociażby od wczorajszego wywiadu Donalda Tuska, który, no muszę powiedzieć, przekroczył wszelkie poziomy obrzydliwości w polityce, ale też nie tylko w polityce, ale myślę, że w ogóle w życiu jako człowiek. Ja rozumiem, że
on... Co powiedział, panie premierze, bo być może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, nie wszyscy oglądali.
No przede wszystkim po 11 latach jakaś próba, kolejna próba obciążania prezydenta Lecha Kaczyńskiego winą za tą tragedię, za pomocą jakichś, nie mam żadnych wątpliwości, wymyślonych, rzekomych rozmów, które panowie odbywali wiele lat temu, o których nagle przypomina sobie dzisiaj po 11 latach. No widać, że Donald Tusk jest tym człowiekiem, który po pierwsze chce uciec od odpowiedzialności za to, co się wydarzyło, a od tej odpowiedzialności nie ucieknie, bo był wtedy premierem, był człowiekiem, który decydował o tym, jak to śledztwo będzie przebiegało, to on zdecydował o tym, że zastosowano niewłaściwą podstawę prawną, która dała Rosjanom,
premierze,
właściwie wszystkie atuty
do chyba ręki. Tusk nie mówił o swojej odpowiedzialności.
Dowody są ciągle...
Bo Donald Tusk mówi przede wszystkim o tym, że tak, jego zdaniem, prawda została wyjaśniona i tą prawdę wtedy ustaliła komisja śledcza, to po pierwsze. Po drugie, powiedział, że odpowiedzialność polityczna leży właśnie po stronie kancelarii premiera i ludzi w kancelarii premiera za organizację tej wizyty.
Przede wszystkim nie ma żadnych wątpliwości, że ani komisja Anodiny, ani komisja Millera i Laska niczego nie wyjaśniły, a jedynym efektem ich pracy było stworzenie fałszerstwa, stworzenie nieprawdziwego obrazu wydarzeń, ale takiego, który był wygodny przede wszystkim dla Rosjan, a również dla tych w Polsce rządzących ówcześnie, którzy, wiemy to chociażby z tych nagrań, rozmów, które toczyły się wtedy w ramach polskiego rządu, martwili się głównie tym, aby polska wersja raportu nie różniła się zbytnio od tej rosyjskiej. No więc rozumiem, że dla Donalda Tuska pani Anodina i jej komisja, i jej raport są cały czas czymś wiarygodnym, czymś godnym.
Tylko panie premierze, to jest jedyny oficjalny raport, myślę o tej polskiej komisji, która obowiązuje, ale dopytam jeszcze, doprecyzuję, bo czas ucieka. Chciałbym, żeby pan powiedział, o jakiej odpowiedzialności pan mówi, jeśli mówimy o tym, że Donald Tusk ucieka od niej, to o co panu chodzi konkretnie?
Znaczy, no, ponosi odpowiedzialność za to, jak to śledztwo było prowadzone, a właściwie jak nie było prowadzone, jak za te wszystkie fałszerstwa, które również miały miejsce, które dzisiaj zostały w wielu miejscach obnażone. No, był premierem, podejmował decyzje jako szef rządu i na nim spoczywa odpowiedzialność.
Odpowiedzialność polityczna czy karna?
Co do odpowiedzialności karnej, to ja się oczywiście nie będę wypowiadał, bo od tego jest prokuratura i od tego są sądy, żeby to oceniać. Natomiast ta odpowiedzialność polityczna jest całkowicie oczywista i dzisiaj Donald Tusk, próbując przerzucać i obciążać wszystkich dookoła, w sposób nieudolny się broni, a przy okazji postępuje niegodnie jako człowiek, bo próba rzeczywiście przerzucania winy na ofiary jest czymś tak niskim, czymś tak podłym, że trudno się do tego w ogóle odnosić.
Panie premierze, a co z raportem komisji Antoniego Macierewicza? Mamy ponad 5 lat już właściwie, no i nic. Dziś w gazetach bardzo dużo relacji rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, którzy czują rozczarowanie, nawet frustrację. Pan podziela ich frustrację, pan podziela ich wątpliwości? Czeka na ten raport?
Znaczy ja podzielam frustrację wszystkich tych Polaków, którzy chcieliby mieć dzisiaj jasność, dlaczego doszło do tej tragedii, jakie były przyczyny tej katastrofy. To jest oczywiste. Wszyscy byśmy chcieli, żeby ta sprawa była wyjaśniona i żeby ona była wyjaśniona w sposób wiarygodny i jak najszybszy.
To czemu tego raportu nie ma? 5 lat to jest całkiem sporo. Zamiast wniosków raportu mamy tylko film.
No tak, tylko inaczej rzecz by wyglądała, gdyby to było 5 lat po katastrofie, czyli jak to się mówi, na świeżo po tych wydarzeniach, kiedy dużo łatwiej jest dociekać prawdy i wtedy, kiedy mielibyśmy te dowody w ręku, których dzisiaj nie mamy, bo przecież zarówno brak Tupolewa, jak i oryginały Czarnych Skrzynek cały czas są w Moskwie. I są w Moskwie dlatego, że ekipa Donalda Tuska na to pozwoliła. Dała Rosjanom argumenty do tego, żeby te dowody przetrzymywali. I bardzo trudno jest dzisiaj po wielu latach badać coś, co zostało zafałszowane wcześniej, gdzie stworzono bardzo wiele takich fałszywych tropów, fałszywych interpretacji. I trzeba było po 5 latach od katastrofy zaczynać niejako to badanie od nowa. To jest jakby powodem tego, że rzeczywiście dzisiaj tak trudno jest.
Panie premierze, kończąc ten wniosek.
Nie wiem, czy w ogóle do niej do końca dojdziemy.
A no właśnie, to może tego raportu tak naprawdę nigdy nie będzie i może tej komisji też już nie powinno być, bo sobie po prostu nie radzi.
Nie, to nie jest prawda, że sobie nie radzi. Komisji się udało ustalić bardzo wiele i z tego co wiem, w najbliższym czasie ten raport komisji zostanie opublikowany. To jest potężny dokument, ponad 700 stron analiz, bardzo poważnych analiz wykonywanych nie tylko w Polsce.
To są tygodnie czy miesiące, panie premierze?
Przepraszam, słucham?
Upublicznienie tego raportu to są miesiące czy tygodnie?
Ja myślę, że to jest kwestia raczej najbliższych dni, a nie na pewno miesięcy. Dodam jeszcze, jak skończę ten wątek, analizy i badania, które przeprowadziły rzeczywiście renomowane światowe instytucje amerykańskie, europejskie, również Wojskowa Akademia Techniczna, nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że właśnie te raporty, w które tak święcie wierzy, są ciągle Donald Tusk, czyli raport Anodiny i raport Millera i Laska, są stekiem bzdur i fałszerstw i przeinaczeń. I w żadnym wypadku nie mogą być uważane za dokumenty, które cokolwiek wyjaśniają.
Panie premierze, patrzę na zegarek, czas pędzi. Myślę, że do wielu wątków wrócimy w internecie, także do tego, co dzieje się w Zjednoczonej Prawicy, ale w radiu spytam jeszcze o spółki Skarbu Państwa, bo pan pełni nad nimi nadzór. Ważne są także te energetyczne. Wśród nich jest wiele takich, które zanotowały dość duże straty w ubiegłym roku. Czy jest przyszłość dla węgla? Bo to głównie te spółki notują największe straty. Spółki węglowe wyraźnie widać, że sobie na rynku nie radzą.
Polityka klimatyczna, którą przyjęła Unia Europejska, powoduje, że dzisiaj wytwarzanie energii elektrycznej z węgla jest niezwykle drogie. No, ja może powiem, zobrazuję to. Dzisiaj wytworzenie...
Tylko mamy mało czasu na to, panie premierze, w radiu.
Wytworzenie jednego megawata energii z węgla pociąga za sobą koszty opłat emisyjnych za emisję CO2, które są wyższe niż koszt paliwa, czyli to jest 130 zł płacimy za węgiel spalony, aby wytworzyć tą energię, a 160 zł to opłaty klimatyczne. I te opłaty klimatyczne ciągle rosną, co by spowodowało, że Polacy płaciliby po prostu ogromne rachunki za prąd, gdybyśmy w dalszym ciągu trwali przy węglu jako paliwie energetycznym. Eksperci wyliczyli, że za 10 lat te rachunki byłyby dla przeciętnego Kowalskiego o 250 zł rocznie wyższe.
Czyli krótko mówiąc, przyszłości dla węgla w Polsce w dłuższej
perspektywie. Nie ma innego wyjścia, bo to jest po prostu dla Polaków dzisiaj droga do tego, żeby ta energia nie drożała i żebyśmy mieli czyste powietrze.
Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych. Więcej pytań, więcej odpowiedzi w internecie na rmf24.pl. A słuchaczom dziękujemy, życzymy spokojnego i zdrowego dnia. Dziękuję, panie premierze.
Dziękuję.
Spółki węglowe, wrócę do nich, proszą o pomoc finansową, bo tak jak mówiłem, ten rok ubiegły zanotowały na gigantycznym minusie. Czy dostaną od rządu to wsparcie? Będzie to wsparcie finansowe? Będą kredyty czy nie?
To wsparcie spółki węglowe otrzymały, bo zarówno Jastrzębska Spółka Węglowa, która produkuje węgiel nieenergetyczny akurat, tylko węgiel koksujący, taki węgiel, który ma przyszłość, bo jest używany na całym świecie w produkcji hutniczej, takie wsparcie otrzymała, ale też w ostatnim czasie, w ostatnich dniach rząd podjął decyzję o zaakceptował pomoc w wysokości 1 mld zł tarczy antykryzysowej realizowanej przez PFR dla Polskiej Grupy Górniczej, co pozwoli utrzymać płynność tej spółki, no i wdrożyć program naprawczy, wdrożyć program restrukturyzacji również tej spółki, tak aby ona mogła jeszcze przez te wszystkie lata, które przed nami, wszystkie lata funkcjonowania energetyki węglowej, zapewnić tej energetyce dostęp do paliwa w postaci węgla, bo to jest proces, który będzie trwał. To nie jest tak, że my jesteśmy w stanie w ciągu bardzo krótkiego czasu przestawić całą naszą energetykę na energetykę inną niż węglowa. To jest proces wymagający bardzo wielu inwestycji, bo przecież musimy zastąpić wyłączane bloki węglowe innymi źródłami energii, nie tylko OZE, ale również elektrowniami opartymi o gaz ziemny. To jest proces, który będzie trwał, myślę, gdzieś do roku 2050, w porozumieniu, które chcemy zawrzeć w umowie społecznej, którą chcemy zawrzeć ze związkami zawodowymi, z partnerami społecznymi. Mówimy o roku 2049, jako tym roku, w którym odejdziemy od wytwarzania energii z węgla. I w tym celu są potrzebne również zmiany strukturalne w energetyce, które realizujemy w tej chwili. W przyszłym tygodniu skierujemy jako ministerstwo już do prac rządowych projekt całej restrukturyzacji energetyki. Ogromny, rewolucyjny projekt, nad którym pracowaliśmy od wielu miesięcy, który zakłada przede wszystkim wydzielenie tych węglowych elektrowni z dotychczas funkcjonujących spółek, stworzenie odrębnego podmiotu i danie tym samym spółkom Skarbu Państwa energetycznym takiego nowego oddechu, możliwości pozyskiwania finansowania również dla nowych inwestycji.
Czyli rozumiem, dla tych czystych kredyty będą i pomoc będzie, a pozostała będzie wpisana na taką, no nazwę to czarną listę i skazana co, na straty, na niebyt?
Nie, to nie mówimy o żadnej czarnej liście. No mówimy też o tym, że te elektrownie węglowe przez jeszcze 20 czy 20 kilka lat będą musiały funkcjonować i będą dostarczały prąd, ale no nie będą obciążały już tych spółek energetycznych. Będzie to odrębny podmiot, odrębna spółka. Chcemy również uzyskać od Komisji Europejskiej zgodę na takie dokapitalizowywanie, można powiedzieć, które spowoduje, że będziemy produkować energię w takiej cenie, która nie będzie powodowała jakiegoś wzrostu cen energii dla przeciętnego Polaka, dla polskich rodzin. Więc musimy stworzyć taki mechanizm finansowy i również pomysł na taki mechanizm finansowy mamy i spowodujemy, że z jednej strony będziemy bezpieczni energetycznie, czyli będziemy mieli cały czas tą węglową, ten węglowy komponent, który będzie pracował, ale z drugiej strony będziemy bardzo intensywnie już inwestować w nowe źródła energii, przede wszystkim w energię odnawialną, w offshore, czyli te wiatraki na morzu, ale również energetykę gazową. No i pracujemy również oczywiście nad energetyką jądrową, bo to jest ta energetyka, która jest czysta, a da nam również dostęp do taniej energii.
Którą nie wszyscy akceptują, ale to już jest temat na zupełnie inną rozmowę. Panie premierze, Ostrołęka C, myślę, że będzie takim symbolem tej epoki, a dla opozycji na pewno też i symbolem waszych rządów. Ona jest w tej chwili burzona, jak wiemy. Strata gigantyczna. Czy ktoś poniesie za to polityczną odpowiedzialność?
Znaczy przede wszystkim Ostrołęka C nie jest burzona. Jest rzeczywiście jeden z elementów, mianowicie takie, można powiedzieć, pylony, które rzeczywiście miały służyć takim podtrzymaniu bloków węglowych. Ale wszystkie inne inwestycje wykonane zostaną użyte przy budowie elektrowni gazowej, która powstanie w tym miejscu. To jest raczej pomnik zmieniającej się bardzo szybko i w sposób niemożliwy do przewidzenia polityki klimatycznej Unii Europejskiej, bo w momencie, kiedy ta inwestycja była planowana i kiedy zaczęła się jej budowa, no wydawało się, że taka elektrownia węglowa jeszcze może powstać i może pracować. Niestety w międzyczasie w Komisji Europejskiej zwyciężyły prądy takie, które mówiły o bardzo szybkim odchodzeniu od węgla i również obcięciu wszelkich możliwości finansowania inwestycji opartych o węgiel. I stąd ta inwestycja nie mogła być kontynuowana.
Czyli sugeruje pan, że nie ma Że nie ma winnego politycznego tej decyzji.
Z tego powodu, że nie było możliwości sfinansowania tej ogromnej inwestycji. Musieliśmy zmienić tę inwestycję na inwestycję gazową, żeby pozyskać fundusze na to, aby ta elektrownia powstała.
Ja to rozumiem, tylko że z wypowiedzi pana wynika, że odpowiedzialności politycznej nie ma i nikt nie poniesie, tak? Bo Marian Banaś w swoich wypowiedziach ostatnich mówi chyba trochę co innego. Mówi, że raport w tej sprawie, między innymi w tej sprawie, będzie.
Ale no, raport będzie, ale jeszcze go nie ma. W związku z czym, no, dopóki nie ma tego raportu, trudno przewidywać, jak on będzie wyglądał. Natomiast ja uważam, to jest moje zdanie, ale oparte o głęboką wiedzę, bo zajmuję się tą sprawą rzeczywiście od pierwszych chwil, kiedy zostałem ministrem aktywów państwowych i stanąłem w obliczu takiej oto sytuacji, że mamy rozpoczętą, rozpędzoną inwestycję i jednocześnie brak instrumentu finansowego do tego, żeby sfinansować jej dokończenie. I tutaj trzeba było podejmować szybkie decyzje, które spowodowałyby, że ta elektrownia w ogóle powstanie, bo ona jest niezbędna po to, żeby zapewnić nam odpowiednią ilość prądu w Polsce i Polakom. I stąd decyzja o konwersji tego projektu na projekt gazowy.
A ma pan wiedzę, panie premierze, ile to
ja
wszystko...
Tłumaczę, no to jakby nie obciąża również tych, którzy podejmowali decyzję o budowaniu elektrowni węglowej, bo podejmowali ją w zupełnie innych okolicznościach, których naprawdę nie dało się przewidzieć. No, ten zwrot, zielony zwrot w Unii Europejskiej był zwrotem gwałtownym. Był zwrotem, który nie był ewolucyjny, tylko był rewolucyjny.
Ale przyzna pan, że o zielonej energii w Europie...
Bywa, one powodują różnego rodzaju straty i tak jest również w tym przypadku.
O zielonej energii w Europie mówiło się już od wielu lat. Doprecyzuję i spytam, czy ma pan wiedzę, ile to wszystko kosztowało? Mówi o tym bloku elektrowni Ostrołęka C, który trzeba dzisiaj rozbierać.
Szczegółową wiedzę tutaj ma właściciel dzisiaj, czyli PKN Orlen, bo częścią tego planu było również przejęcie tej inwestycji przez PKN Orlen, więc pewnie takich informacji jest w stanie udzielić. Natomiast powtórzę jeszcze raz, nieprawdziwą informacją jest to, że dzisiaj ta inwestycja jest rozbierana. Znaczy, rzeczywiście jest jeden z elementów, który nie jest niezbędny, czy nie jest konieczny, czy nie będzie służył tej inwestycji gazowej. On rzeczywiście jest rozbierany, ale to jest tylko znikoma część prac, które zostały wykonane. Wszystko inne, co zostało wykonane dotychczas, będzie częścią tej nowej inwestycji w elektrownię gazową.
Panie premierze, wspomniany przeze mnie szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś zapowiada raporty w sprawie wielu różnych czy firm, czy przedsięwzięć. On mówi coś jeszcze mocniejszego. On mówi, że to będą raporty dotyczące, tu cytat, dysfunkcji administracji państwowej. Jego zdaniem źle się dzieje w finansach, obronności, bezpieczeństwie. Ma dowody, jak mówi, na patologię. Czy Marian Banaś idzie na wojnę z rządem?
Najwyższa Izba Kontroli jest od tego, żeby kontrolować, więc w tym akurat nie widzę nic dziwnego.
Natomiast ale zarzuty są mocne, musi pan przyznać, że to brzmi groźnie, patologia.
Przedwczesnym wyrokowaniu, bo mówienie dzisiaj o jakichś patologiach, dysfunkcjach w momencie, kiedy pan prezes Banaś dopiero zapowiada kontrolę w tych obszarach, no, może sprawiać właśnie takie wrażenie, że te kontrole będą działać pod z góry założoną tezę i będą chciały udowodnić tą z góry założoną tezę, którą pan prezes Banaś formułuje. No, to niedobrze służy wiarygodności przede wszystkim i Najwyższej Izby Kontroli i samego pana prezesa i myślę, że nie ma sensu, żeby dalej brnął w tego typu medialne wypowiedzi. My się kontroli nie boimy, ale też jakby pewnie jest tak, że nigdy nie jest idealnie. Wiele rzeczy pewnie można poprawić i tutaj takie wskazania z Najwyższej Izby Kontroli również na pewno w tym by pomogły. Natomiast nie podzielam tezy, że we wszystkich obszarach się źle dzieje i są to same patologie. Tak nie jest. My się rzeczywiście zmagamy z trudnymi problemami w wielu obszarach, w obronności też, ale w energetyce dużo o tym mówiłem. Ogromne wyzwania stoją dzisiaj przed Polską, które na wiele lat do przodu będą skutkowały tym, czy będziemy państwem suwerennym energetycznie, czy też tą suwerenność energetyczną utracimy. Jesteśmy dzisiaj, można powiedzieć, w kluczowym momencie, żeby nie utracić tej energetycznej suwerenności. I musimy tutaj nad tym bardzo mocno pracować, podejmując również odważne decyzje. My się tych decyzji nie boimy.
To panie premierze, na koniec jeszcze wątek dotyczący Zjednoczonej Prawicy. Czy ona utraci dzisiaj większość w Sejmie? Bo komentatorzy mówią bardzo głośno o tak zwanej AWS-izacji. Ja przypomnę, o co chodzi. No to jest taki polityczny rozkład znany z historii sprzed 20 lat, jeśli chodzi o obóz rządzący. Jarosław Gowin mówi wprost, umowa koalicyjna jest zawieszona. Marek Suski kilka dni temu w tym studiu w RMF-ie powiedział, że najlepiej pozbyć się koalicjantów. Zresztą nie od jednego tak mówi. Podobno w klubie PiS takich głosów jest więcej. Czy pan też uważa, że trzeba się pozbyć koalicjantów?
Ja na pewno nie należę do tych, którzy będą podgrzewać tutaj atmosferę, która i tak jest dosyć podgrzana na linii Prawo i Sprawiedliwość i nasi partnerzy koalicyjni w ramach Zjednoczonej Prawicy. W związku z czym ja bym powiem tak, życzyłbym sobie, żeby ta koalicja trwała i żeby te rządy trwały, bo mamy naprawdę bardzo wiele do zrobienia. Ja ze swojej strony na pewno zrobię wszystko, żeby tak było. Natomiast apeluję również o pewien umiar i rozsądek do naszych koalicjantów. Ich wpływ na to, co dzieje się dzisiaj w Polsce i wpływ na rząd i udział w rządzeniu jest, wszyscy mamy tego świadomość, niewspółmiernie duży w stosunku do, w porównaniu z poziomem poparcia społecznego. I myślę, że tutaj nie ma żadnego powodu, żeby nasi koalicjanci uważali, że są w jakiś sposób niedowartościowani, czy że ten wpływ jest za mały. I to nie oznacza, że my chcemy ich z czegokolwiek rugować. Mamy umowę, my tą umowę staramy się przestrzegać, ale tego samego oczekujemy od naszych koalicjantów. No minimum takiej lojalności jest wspólne głosowanie w parlamencie za rozwiązaniami, które są rozwiązaniami przedstawionymi przez rząd czy przez nasz wspólny klub parlamentarny. I trudno mi zaakceptować takie sytuacje, że nasi partnerzy koalicyjni w niektórych głosowaniach głosują inaczej albo zapowiadają.
No obserwatorzy też na to zwracają uwagę, że jest to dziwne. Spytam, co jest taką granicą funkcjonowania dotychczasowego koalicji? Co jest takim punktem krytycznym dla pana? Co będzie tym punktem?
Znaczy na pewno tą granicą jest utrata przekonania, że te rządy mogą jeszcze Polsce coś pozytywnego przynieść. Znaczy dopóki mamy taką świadomość, a ja takie przekonanie w tej chwili mam, nie straciłem go, że możemy naprawdę jeszcze bardzo dużo dobrych projektów dla Polski i Polaków zrealizować. Chociażby te rozwiązania, które pozwolą nam wyjść z tego kryzysu wywołanego pandemią. Tutaj mówię o Nowym Ładzie, który został zapowiedziany, czy właśnie o dobrym wykorzystaniu tych ogromnych środków, jakie dzięki zaangażowaniu rządu i pana premiera Mateusza Morawieckiego udało się pozyskać z Brukseli na kolejną perspektywę budżetową.
No tak, ale koalicjanci skarżą się, że Nowy Ład nie był z nimi konsultowany, że tak naprawdę PiS robi samodzielnie swój projekt.
To nie jest prawda, że nie był konsultowany, to jest wspólne dzieło, możemy się tutaj w różnych szczegółach różnić, ale jestem przekonany, że mamy dzisiaj narzędzia i mamy możliwości i mamy tą polityczną sprawczość, żeby te ogromne środki finansowe i te pomysły, które mamy dla dobra Polski zrealizować i dopóki tego nie utracę i nie utracimy jako formacja, to myślę, że ta koalicja powinna trwać i ona ma po prostu w dalszym ciągu sens.
Kiedy poznamy, panie premierze, Nowy Ład już tak konkretnie w całości?
Ten Nowy Ład jako program, jako zbiór konkretnych rozwiązań jest gotowy do pokazania, no ale jesteśmy cały czas w okresie pandemii, cały czas zmagamy się z epidemią, mamy dzisiaj inne wyzwania, bo dzisiaj musimy przede wszystkim chronić zdrowie i życie Polaków, musimy sprawnie przeprowadzić akcję szczepień, musimy dbać o wydolność służby zdrowia i dzisiaj na tym się skupiamy, a te rozwiązania przedstawimy wtedy, kiedy będziemy już widzieć wychodzenie z pandemii i ten nowy okres.
Czyli kwiecień, czy raczej maj albo czerwiec?
No to będzie oczywiście zależało od tego, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że pandemia, przynajmniej w tym takim rozmiarze, w którym dzisiaj żyjemy, odchodzi w przeszłość i że możemy myśleć o tym nowym etapie i mówić o etapie popandemicznym. Wtedy będziemy to rozwiązania prezentować. Ja myślę, że to jest raczej kwestia tygodni niż jakiegoś długiego okresu wielomiesięcznego.
Gdybym był złośliwcem, powiedziałbym, że łuk triumfalny w Tomaszowie można budować mimo pandemii.
No, budujemy w Polsce wiele rzeczy, wiele inwestycji realizujemy, ponieważ inwestycje są kołem zamachowym gospodarki. Spółki Skarbu Państwa wiele takich inwestycji dzisiaj prowadzą, ogromne inwestycje, jak chociażby w zakłady chemiczne w Policach, wielomiliardowa inwestycja, ale też wszystkie spółki praktycznie takie inwestycje realizują. No, gdybyśmy dzisiaj zaprzestali inwestycji, to nasza sytuacja gospodarcza byłaby absolutnie tragiczna i nie możemy tą drogą pójść, ale również inicjatywy społeczne są realizowane, trwają, również ta, o której pan wspomina, nie widzę nic złego w takiej inicjatywie, która jest inicjatywą oddolną, inicjatywą społeczną uczczenia stulecia zwycięstwa Polski nad bolszewikami w 1920 roku. Pewnie nie rozmawialibyśmy dzisiaj w demokratycznym państwie, a być może nie rozmawialibyśmy po polsku, gdybyśmy wtedy nie odnieśli tego zwycięstwa. O tym też trzeba pamiętać, bo duma z naszych historycznych dokonań, z naszej historii jest też częścią naszej tożsamości i jest ważna również dla współczesnej Polski.
Panie premierze, muszę jeszcze jedno pytanie zadać, bo ono jest istotne dla słuchaczy radia, a czas niestety, ale biegnie do przodu. Trójmiasto, firma Energa, dobrze panu pewnie znana. To jest sprawa, która bulwersuje ludzi, którzy dzwonią tutaj na infolinię do Radia RMF i skarżą się, że zostali oszukani, że firma zatajała informacje o dodatkowej opłacie. Chodzi o to, że przedstawiciele tej firmy chodzili po mieszkaniach, namawiali do podpisywania aneksu, tak żeby nie wzrosły rachunki za prąd, a później byli niestety za jakiś czas zaskakiwani dużo większymi rachunkami. Sprawa jest bardzo bulwersująca, szczególnie dla tych, którzy zostali w ten sposób, powiedzmy szczerze, oszukani. Spytam pana, czy ktoś za to odpowie? Czy pan w ogóle ma wiedzę o tym?
Tak, oczywiście, że mam wiedzę. Sprawa jest bulwersująca, to się z panem redaktorem zgadzam. Firma Energa, bo tutaj o niej mowa, właściwie o jej podwykonawcach, którzy tak działają.
Energa Obrót
jest dzisiaj własnością Orlenu. Ja oczekuję od pana prezesa Obajtka i od kierownictwa Orlenu zdecydowanych działań. Wiem, że takie działania zostały podjęte. Zostały wszczęte procedury kontrolne. One już dzisiaj skutkują odbieraniem koncesji czy wypowiadaniem umów z takimi nieuczciwymi podwykonawcami. Ale mamy również w tej chwili procedowane zmiany prawne, które w sposób systemowy uniemożliwią tego typu działanie. Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, rządowa nowelizacja ustawy, która jest w tej chwili procedowana w Sejmie, przewiduje, że taka forma zawierania umów, czyli taka forma door to door, prawda, gdzie ktoś przychodzi do domu i przedstawia gotową umowę, nie będzie w ogóle możliwa, będzie zakazana, bo to jest taka forma, która rzeczywiście sprzyja różnego rodzaju wyłudzeniom i nieuczciwym praktykom. Więc rozwiązujemy tą sprawę systemowo, ale niezależnie od tego, w tej konkretnej sprawie są w tej chwili prowadzone energiczne działania przez kierownictwo Energii Orlenu, a ja jako minister aktywów państwowych na pewno dopilnuję, żeby nie tylko tą sprawę rozwiązać w takim ku zadowoleniu klientów, ale też wyciągnąć konsekwencje wobec osób innych.
Trzymamy za słowo. Swoją drogą ciekawe, jak to w dobie pandemii jest możliwe, że jest taka metoda chodzenia od drzwi do drzwi i namawiania klientów na to, żeby zmienili umowę, ale to już jest zupełnie inny temat i zupełnie inny temat na zupełnie inną rozmowę. Dziękuję bardzo, panie premierze. Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych. Spokojnego dnia i dla pana, i dla wszystkich naszych słuchaczy.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.